Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. W dzisiejszym programie, zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, opowiem o otyłości. Walka z którą stała się nawet w ostatnim okresie priorytetem politycznym Unii Europejskiej. Jeden z dokumentów omawianych na komisji ENVI, Komisji Ochrony Środowiska, dotyczył europejskiego wymiaru zapobiegania nadwadze, otyłości i chorobom przewlekłym, który oparty był na Zielonej Księdze Komisji Europejskiej, z której dowiadujemy się, że z 25 państw Unii 14 milionów dzieci ma już nadwagę, z czego miliony cierpi na otyłość. Liczba dzieci dotkniętych nadwagą i otyłością wzrasta podobno o ponad 300 tysięcy przypadków rocznie, czyli problem dotyczy prawie co czwartego dziecka. Jak napisano w dokumencie, ponad połowa dorosłej ludności ma nadwagę ze zróżnicowaniem w obrębie płci, gdyż otyłość dotyka w 38% kobiet i w 27% mężczyzn, w przeciwieństwie do niektórych stereotypów, według których otyłość ma miejsce tylko w krajach uprzemysłowionych, okazuje się, że także cierpi na otyłość wiele ludności biednych krajów Azji, Oceanii, krajów basenu Morza Śródziemnego, chociaż przyczyny występowania otyłości w krajach uprzemysłowionych i tych bardzo ubogich są zapewne zróżnicowane. Otyłość jest poważnym schorzeniem metabolicznym, sprzyjającym wielu różnorodnym chorobom, zarówno nadciśnieniu miażdżycy naczyń krwionośnych, czyli chorobom układu krążenia, zwłaszcza chorobie wieńcowej czy miażdżycy naczyń mózgowych, stając się także przyczyną zawałów, udarów, ale też otyłość i nadwaga sprzyja powstawaniu żylaków, zmianom zakrzepowym powodowanym występującą u ludzi z zaburzeniami krzepliwości, u ludzi otyłych nadkrzepliwością. Dużego stopnia otyłość jest powodem zmniejszania wentylacji płuc w wyniku ograniczenia ruchomości klatki piersiowej, zarówno poprzez rozrost tkanki tłuszczowej oraz zmniejszenie ruchomości przepony. Ograniczenie ruchomości klatki piersiowej może być przyczyną duszności wysiłkowej u osób otyłych, a także podwyższonego ciśnienia wśród piersiu wraz z utrudnieniem krążenia i stanowić może otyłość z ograniczeniem wydolności oddechowej jedną z przyczyn niewydolności krążenia. Ograniczenia wentylacyjne u osób otyłych prowadzą do niedotlenienia, wzrostu poziomu dwutlenku węgla i kwasicy, co bywa powodem występowania objawów charakterystycznych dla zespołu Pickwicka, w którym występują sinica, senność, cechy przeciążenia prawego serca wraz ze wzrostem liczby krwinek czerwonych, niedotlenieniem i kwasicą. Zaburzenia przewietrzania płuc korelują ze stopniem otyłości, zwłaszcza w typie otyłości trzewnej albo tak zwanej androidalnej, która sprzyja niedrożności dróg oddechowych, zwłaszcza w nocy, prowokując bezdech senny, jaki objawia się dość długimi przerwami w oddychaniu. Jednym z powodów bezdechu sennego jest mechaniczny ucisk tkanki tłuszczowej klatki w klatce piersiowej, także w okolicy szyi, który prowadzi do niedotlenienia i sprzyja chorobie niedokrwiennej serca, a także zaburzeniom psychicznym. Zaburzenia oddychania w otyłości związane są także z dysfunkcją ośrodka oddechowego, czego przyczyną są czynniki metaboliczne związane z nagromadzeniem tkanki tłuszczowej. Ponadto otyłość sprzyja chorobom dróg żółciowych, zwłaszcza dyskinezie, kamicy żółciowej, marskości wątroby oraz niebezpiecznym, nawet dla życia, stanom zapalnym trzustki. Osoby otyłe częściej chorują na kamice dróg moczowych oraz zapalenia nerek. Otyłość sprzyja także chorobie zwyrodnieniowej stawów, kości, płaskostopiu, kolanom szpotawym albo koślawym i innym zmianom w kościu związanym z przeciążeniem. Częste u osób otyłych są także choroby skóry, zwłaszcza grzybica, czeraczność, wyprysk, które nasilają się w przebiegu zaburzeń hormonalnych, jakie nasilają się w otyłości, w której często współistnieje także cukrzyca. Poza tym otyłość sprzyja zaburzeniom psychicznym, jak powiedziałam, nerwicom i psychonerwicom, ale także chorobom nowotworowym. Otyłość nasila w związku z tym, jak widać, wiele chorób i nie jest też jednostką jednorodną. Od dawna wiadomo, że osoby należące do pewnej kategorii otyłości są w miarę zdrowe, natomiast inni wykazują znaczną podatność na choroby, przy czym ryzyko powikłań jest kojarzone z typem rozmieszczenia tkanki tłuszczowej w organizmie. Chociaż z lekarskiego punktu widzenia każda otyłość wymaga leczenia, jednak największe zagrożenie dla zdrowia wraz z powstawaniem wielu problemów zdrowotnych charakteryzuje otyłość trzewną, określaną także otyłością brzuszną, której tkanka tłuszczowa, tłuszcz, gromadzi się głównie w jamie brzusznej i tułowiu. Otyłość określana jako brzuszna, trzewna, wisceralna nazywana jest także androidalną albo typu męskiego i charakteryzuje się gromadzeniem głównie tkanki tłuszczowej w okolicy brzucha i tułowia. Cechą tej otyłości jest także duży kark i brzuch, natomiast stosunkowo szczupłe kończyny. Powiększenie brzucha u tych osób związane jest z gromadzeniem tkanki tłuszczowej w sieci i kresce w jamie brzusznej, gdzie tkanki są bardzo dobrze ukrwione i unerwione, co jest powodem szybkiego metabolizmu zgromadzonej tam tkanki tłuszczowej z uwalnianiem pod wpływem amin katecholowych, adrenaliny, noradrenaliny, które zwłaszcza wydzielane są w najmniejszych ilościach w czasie stresu, także trójglicerydów i kwasów tłuszczowych do krwi, które następnie dostają się do wątroby i dalej do krążenia ogólnego, co z kolei upośledza transport glukozy do komórek mięśni poprzecznie prążkowanych i czego dalszym skutkiem jest oporność na działanie insuliny. Zaburzenia metaboliczne związane z tego typu otyłością prowadzą w związku z tym do wzrostu poziomu cukru we krwi, kwasów tłuszczowych, trójglicerydów, co z kolei prowokuje łatwiejsze powstawanie miażdżycy i związanych z miażdżycą chorób nadciśnieniu, chorobie niedokrwiennej i wielu innym zaburzeniom. Natomiast drugi typ otyłości, określany jako genoidalny lub inaczej pośladkowo-udowy, charakteryzuje się gromadzeniem tkanki tłuszczowej w dolnej części ciała, która zgromadzona właśnie w okolicy ud i pośladków jest mniej ukrwiona i unerwiona, jak gdyby podlega znacznie mniejszym metabolizmom z powodu także mniejszego unerwienia tych okolic. W otyłościach mieszanych natomiast tkanka tłuszczowa rozwija się bardziej równomiernie i oczywiście takie mieszane typy otyłości też występują. Inne podziały otyłości opierają się na badaniu morfologicznym tkanki tłuszczowej, kiedy określana jest liczba i wielkość komórek tłuszczowych nazywanych adipocytami. Otyłość charakteryzująca się nadmierną liczbą komórek tłuszczowych określana jest jako hiperplastyczna. Natomiast typ otyłości, w której dochodzi do wzrostu wymiaru komórek tłuszczowych, określana jest mianem hipertroficznej. Analogicznie otyłość mieszana występuje zarówno wtedy, kiedy ilość, jak i wielkość komórek wzrasta. Ciężka otyłość ma prawie zawsze charakter hiperplastyczny, cechując się wzrostem liczby komórek tłuszczowych ze zmiennym stopniem zwiększenia ich rozmiarów. Badania wykazały, że otyłość, która rozwija się w dzieciństwie albo w okresie dojrzewania, cechuje się zwiększoną liczbą komórek tłuszczowych. U ludzi, u których otyłość utrzymuje się od wczesnego dzieciństwa, ilość komórek tłuszczowych może wzrastać nawet czterokrotnie. Natomiast zmiany wielkości adipocytów zachodzą w ciągu całego życia, a liczba komórek tłuszczowych fizjologicznie zwiększa się w okresie wczesnego dzieciństwa i młodości. Stąd przekarmianie dzieci w okresie dzieciństwa może tworzyć taki właśnie sposób otyłości. Przyrost tkanki tłuszczowej w pierwszym roku życia odbywa się przez wypełnienie komórek tłuszczowych tłuszczem, które to komórki istnieją w chwili urodzenia i dopiero w następnym półroczu liczba komórek zwiększa się tak, że w 8 roku życia liczba komórek tłuszczowych w porównaniu z liczbą po urodzeniu jest 2 razy większa oraz jeszcze 2 razy mniejsza niż w 20 roku życia. u ludzi dorosłych bez cech otyłości, liczba adipocytów już nie ulega zmianie. Za chwilę powiem o fizjologicznych zmianach w związku ze starzeniem się i przyczynami otyłości. Dzięki licznym doświadczeniom wykonywanym na zwierzętach, ale i wieloletnim obserwacjom klinicznym pacjentów cierpiących na otyłość udało się zgromadzić obszerną wiedzę na temat fizjologii regulacji masy ciała, ale poznano też przyczyny i czynniki ryzyka otyłości, jak też procesy patologiczne, jakie występują w jej przebiegu. Wiadomo, że zazwyczaj do 30 roku życia większość ludzi zachowuje szczupły wygląd, jednak zaraz potem mężczyźni tyją szybciej niż kobiety, u których dochodzi do zwiększenia przyrostu masy ciała nieco później w okresie pokwitania, czyli między 50. i 55. rokiem życia. W warunkach zdrowia wytwarza się zazwyczaj równowaga między ilością energii wytwarzanej ze spożywanych pokarmów, a ilością, która jest wydatkowana. Jednak istnieje wiele czynników, które mogą zaburzać tą równowagę, co prowadzi może do nadwagi, otyłości albo chudnięcia. Jeżeli przyjmowanie pokarmów nie ulega ograniczeniu wraz z upływem lat, może powstawać otyłość w związku z wolniejszą przemianą materii oraz mniejszą aktywnością fizyczną osób w podeszłym wieku czy bardziej dojrzałych. Ponadto prawdopodobnie wraz z wiekiem zmniejsza się także wrażliwość ośrodków związanych ze sterowaniem ośrodków głodu i sytości, które regulują przyjmowanie pokarmów. Jednak niezależnie od przyczyny, to właśnie dodatni bilans energetyczny prowadzi do otyłości, co jednak najczęściej jest związane ze spożywaniem zbyt obfitych posiłków, zazwyczaj rzadko, dwa razy dziennie, podobnie jak dużą rolę w powstawaniu otyłości ma ograniczenie wysiłków związanych z starzeniem się, ale także z rozwojem mechanizacji życia, brakiem ruchu. Spośród czynników sprzyjających powstawaniu otyłości wymieniane są także czynniki genetyczne spowodowane, tak jak mówiłam, małą aktywnością fizyczną, starzeniem się, ale także złymi nawykami żywieniowymi, szczególnie dietą bogato-tłuszczową, która obfituje w tłuszcze nasycone oraz pokarmy węglowodanowe, zwłaszcza bogate w cukier i różnego rodzaju przetwory z cukrem. Osobny czynnik ryzyka stanowią leki, zwłaszcza preparaty psychotropowe, które powodują wzrost wagi ciała. Spośród innych przyczyn wymieniane są neurokrynne, zwłaszcza takie choroby jak zespół podwzgórzowy, zespół Cushinga, niedoczynność jajników, niedoczynność tarczycy, przytarczyc, zbyt mała ilość hormonów wzrostu, ale też gusy, trzustki wywołujące hiperinsulinemię. Ponadto powodem otyłości mogą być zaburzone mechanizmy kontroli łaknienia, które jest regulowane przez ośrodki pokarmowe znajdujące się w podwzgórzu. Ośrodek pokarmowy znajdujący się w podwzgórzu składa się z ośrodka głodu i sytości, które sąsiadują ze sobą. Pobudzenie ośrodka głodu prowadzi do poszukiwania i zdobywania pokarmu oraz jedzenia, natomiast pobudzenie ośrodka sytości hamuje aktywność ośrodka głodu, który właściwie stale jest aktywny i tylko okresowo ulega zahamowaniu poprzez zwiększenie aktywności ośrodka sytości po spożyciu pokarmu. Głód jest spowodowany obniżeniem poziomu cukru we krwi oraz skurczami głodowymi żołądka i jelit. Natomiast sytość jest określana jako nieodczuwanie głodu oraz jako uczucie wypełnienia żołądka z wyraźnym wrażeniem błogostanu. Wiadomo też, że aktywność ośrodka pokarmowego jest bardzo sprzężona z ośrodkiem termoregulacji znajdującym się w podwzgórzu oraz ośrodkiem pragnienia. Podrażnienie ośrodka termoregulacji przez wysoką temperaturę otoczenia prowadzi do hamowania ośrodka głodu oraz pobudzenie ośrodka sytości i pobudzenie ośrodka pragnienia, co jest powodem, że w wysokiej temperaturze otoczenia rzadko mamy apetyt, natomiast bardzo duże pragnienie i w związku z tym pijemy więcej niż jemy. Tutaj warto zauważyć, że na poziomie podwzgórza fizjologicznie występuje także integracja stanów emocjonalnych, czynności układu wegetatywnego wraz z pobudzeniem układu przywspółczulnego i hormonalnego, dzięki czemu bardziej zrozumiałe stały się wpływy psychiczne, zwłaszcza stresu, zaburzeń emocjonalnych na przyjmowanie pożywienia, co odbywa się przy współudziale także gruczołów dokrewnych. Na temat związanych z zaburzeń zachowań żywieniowych będę mówiła w osobnym programie, gdyż wpływ zaburzeń emocjonalnych na sytość, na spożywanie, na odczuwanie głodu, jak wszyscy wiemy, jest znaczna. Wiadomo, że wzrost napięcia układu parasympatycznego związany jest ze zmniejszeniem przemiany materii, co sprowadza się do kontroli przyjmowania pokarmu oraz aktywacji lub kontroli innych ośrodków, zarówno leżących w podwzgórzu podkorowo, jak i tych, które znajdują się w korze mózgowej. Ośrodki regulujące przyjmowanie pokarmów są w związku z tym pod bezustannym wpływem dopływających bodźców z innych ośrodków. Także te bodźce biegną z tkanek, mówiąc o stanie ich odżywienia. Pochodzą one zarówno z układu nerwowego, jak i dokrewnego. Zależy także od metabolizmu, od psychiki, które kształtują zarówno głód, łaknienie, pragnienie, jak i sytość. Nie tylko ograniczenie, ale i czynnościowe zmiany mogą zaburzać prawidłowe odczuwanie i zmieniać zachowania człowieka. Na stan współpracy ośrodków oddziaływują bodźce nerwowe, metaboliczne, psychiczne, ale także różnego rodzaju neurotransmitery, czyli substancje wydzielane na zakończeniach układu nerwowego przez komórki odpornościowe czy endorfiny. Regulacja przyjmowania pokarmów odbywa się także pod wpływem substancji, enzymów i hormonów wytwarzanych w przewodzie pokarmowym, z których niektóre pobudzają, a inne hamują przyjmowanie pokarmów. Pobudzająco na przyjmowanie pokarmów działa adrenalina, dopamina, kwas gamma-aminomasłowy oraz endorfiny, enkefaliny. Natomiast hamujący wpływ mają serotonina, cholecystokinina i inne. Wspomniane substancje wpływają w związku z tym nie tylko na odczuwanie głodu lub sytości, ale także na zużytkowanie energii, a ich poziomy zmieniają się zależnie od stanu układu nerwowego, hormonalnego i psychiki. Ostatnio wymieniane są szczególnie w tych procesach takie substancje ważne, zwraca się na nich uwagę, jak serotonina, której niedobór jest odpowiedzialny za występowanie depresji, a może odwrotnie. W depresji występuje niedobór serotoniny, złe samopoczucie, bezsenność czy otyłość. Serotonina to związek występujący w ośrodkowym układzie nerwowym, ale także w błonie śluzowej przewodu pokarmowego, w ścianie jelit. Serotonina występuje także w płytkach krwi, przez co wpływa na krzepliwość, reguluje pracę serca, wpływa na skurcz naczyń krwionośnych, co może być w związku z tym zaburzenia jej mogą być powodem bólów migrenowych. Serotonina poza tym powoduje uczucie sytości, skrócenie czasu posiłku, a także zmienny apetyt na substancje białkowe. Przy braku serotoniny występuje apetyt na węglowodany, gdyż posiłek bogaty w węglowodany podnosi poziom serotoniny we krwi, powodując przy okazji występowanie uczucia zrelaksowania, sytości i senności. Wiele osób reaguje na stres, przygnębienie i złość nadmiernym spożywaniem pokarmów, zwłaszcza węglowodanowych, różnych ciasteczek, słodyczy, czekolady, co często bywa powodem otyłości stresowej. Udowodniono, że długotrwały stres powoduje zapotrzebowanie na serotoninę, co z kolei prowadzi do głodu węglowodanów i cukrów zawartych w słodyczach, ziemniakach czy różnego rodzaju produktach mącznych. Spożywanie węglowodanów stanowi więc naturalną reakcję organizmu na niedostatek serotoniny w mózgu, dlatego tego rodzaju reakcja na stres nie można nawet tłumaczyć słabą wolą czy pobłażaniem sobie albo jako wynik braku kontroli, ale jest to pewien rodzaj samoleczenia, który aktywuje cielesny układ obrony przeciwstresowej, dążąc do syntezy właśnie tego neuroprzekaźnika. Wpływ podawanych w depresji leków ma m.in. powodować wzrost poziomu tego związku serotoniny, co bywa kojarzone ze spadkiem wagi ciała, ale też spadkiem ochoty na substancje węglowodanowe. Inny z kolei neuroprzekaźnik, noradrenalina, działa pobudzająco na łaknienie oraz wpływa na poprawę pamięci, myślenia, łatwość uczenia się. Ponadto noradrenalina wraz z kwasem gamma-aminomasłowym i serotoniną także kontroluje sen. Wpływa na czynność układu odpornościowego i dokrewnego, natomiast niski poziom noradrenaliny, podobnie jak serotoniny, odpowiedzialny jest za objawy depresji, obniża napęd i nastrój. Dość często duży wpływ na spożywanie pokarmów, jak już powiedziałam, mają stany emocjonalne i zaburzenia psychiczne. Za chwilę opowiem jeszcze o wpływie zaburzeń psychicznych na spożywanie pokarmów, czyli o psychicznych uwarunkowaniach otyłości, które nie zawsze brane są pod uwagę. Od dawna wiadomo, że emocje mają wpływ na przyjmowanie pokarmu, zwłaszcza przez zmianę czynności ośrodków regulujących pracę ośrodków pokarmowych. Podobnie jak agresja psychiczna ma wpływ na czynność układu odpornościowego wraz z wywołaniem choroby, czy to przez wpływ na wydzielanie soków trawiennych przewodu pokarmowego sprzyjające chorobie wrzodowej, aż po wpływ na wydzielanie insuliny przez ośrodki mózgowe wraz z wpływem na wydzielanie hormonów kory nadnerczej i innych zaburzeń nierównowagi układu wegetatywnego. Wykazano w obserwacjach na zwierzętach wpływ pobudzający na spożywanie pokarmów powtarzających się bodźców stresogennych. Brak pożywienia wywoływał u zwierząt zachowania agresywne lub pobudzenie seksualne. Także z wieloletnich obserwacji wypływa wniosek wpływu i zarówno stresu, jak i zaburzeń emocjonalnych na przyjmowanie pokarmu, które prowadzi do otyłości. Główne zaburzenia, które stymulują objadanie się, to przede wszystkim lęk, depresja, złość, gniew, frustracja, samotność i nuda, które często stawały się przyczyną otyłości. Tycie bywało reakcją także na symboliczną albo realną utratę, nawet nie zawsze uświadomionej i akceptowanej, jeśli ta strata była nieakceptowana. Często otyłość lub chorobowe zachowania żywieniowe pojawiały się w związku z depresją jako obrona przed cierpieniem. Frustracja, zranienia lub brak zgody miały podobno mieć znaczenie takie jak utrata czegoś lub żałoba. Lęk, depresja często stają się powodem zachowań określanych jako kompulsywne, które polegają na pojadaniu między posiłkami, zwłaszcza pokarmów słodkich, węglowodanowych, które spożywane są albo między posiłkami, albo pod koniec dnia. Kompulsje polegają na pojawiającej się ochocie na zjedzenie pokarmu, które czasami mogą dotyczyć nawet bardzo dużych ilości spożywanego pokarmu, które spożywając w krótkich odstępach czasu co jakiś czas, jak gdyby w świadomości się nie sumuje i tak naprawdę osoby, które cierpią na kompulsję, mogą pojadać cały czas, wprowadzając dodatkowych kilka, nawet tysięcy kalorii. Jednak kompulsje z przymusem jedzenia odróżnia się od takich zaburzeń żywieniowych jak na przykład bulimia. Zachowaniom kompulsywnym towarzyszy często przegryzanie, które jest półautomatycznym przyswajaniem pożywienia zawsze w małych ilościach, co stanowi obronę przed lękiem i samotnością. W badaniach stwierdzono, że objadania, nawet żarłoczność, może być wynikiem psychicznej reakcji wyrównawczej w stosunku do niespełnionych potrzeb i zamierzeń osoby otyłej. Kompensacja psychiczna występuje u tych osób z wyraźnym uczuciem przyjemności i doznawania satysfakcji w czasie jedzenia. Osoby, które napięcie psychiczne rozładowywują poprzez pojadanie, cechują się zwykle brakiem agresywności i posłuszeństwem. W badaniach epidemiologicznych stwierdzono, że osoby z brzusznym typem otyłości i dużym wskaźnikiem ilości tkanki tłuszczowej cechowało pewne upośledzenie natury psychospołecznej. Osoby reagujące w ten sposób mają pochodzić z niższych warstw społecznych, cechują się zwykle brakiem wykształcenia, niskimi zarobkami, które wyzwalają reakcje stresowe do podstawowych reakcji fizjologicznych, które określane są jako reakcja walki i ucieczki albo wycofywania się z poczuciem bezradności i poddania. Ponadto osoby takie mają cechować się podatnością na inne choroby psychiczne, cywilizacyjne i psychospołeczne. Przewlekły stres, jak wykazano w badaniach na zwierzętach, powoduje otyłość brzuszną prowadzącą do tych wszystkich chorób, o których mówiłam na wstępie. To tyle, co w dzisiejszym programie chciałabym Państwu powiedzieć o przyczynach otyłości. Bóg zapłać za uwagę. Z Panem Bogiem.